Ojcze, Stwórco Wszechświata,
poślij Ducha swojego, aby serca rozpalił ogniem czystej miłości. Synu, Słowo wcielone, spełnij teraz zapowiedź, daj nam Ducha pociechy, samych nas nie zostawiaj.
Naszą założycielką jest siostra Maria Czeles de Krestarosa. My ją nazywamy założycielką, chociaż przypuszczam, że ona sama siebie nie nazwałaby założycielką. W swoich pismach mówi o tym, że założycielem, twórcą zakonu jest sam nasz Pan Jezus Chrystus, a ona została przez Niego wybrana, by być narzędziem w Jego dłoniach, żeby być tą, w której pierwszej dokona się dzieło.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
W kolejnym niebolocie witają Was brat Mariusz przy mikrofonie i brat Staszek za konsoletą. Dzisiejsza audycja będzie dosyć nietypowa, bo po pierwsze nie z naszego studia, po drugie nie z Tuchowa, a po trzecie nie będziemy mówili o redemptorystach, choć kontynuować będziemy temat życia zakonnego. Pora już odkryć zasłonę tajemniczości. Znajdujemy się w Bielsku Białej, konkretnie przy ulicy Portowej 52, a goszczą nas tutaj siostry redemptorystki. Więc nie trudno się domyśleć, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyć właśnie tego zakonu. W naszym zaaranżowanym studio są z nami siostry...
Siostra Ewa,
siostra Danuta,
siostra Beata,
siostra Maria,
siostra Bożena.
Witamy Was, siostry, bardzo serdecznie i dziękujemy za tak serdeczne przyjęcie. Słoneczna duchowość redemptorystek stawia w centrum ich życia obecność Jezusa, porównanego przez założycielkę do słońca, które opromienia, daje wzrost, raduje i sprawia dojrzewanie owoców. To słońce, Jezus, jako serce życia wspólnoty sióstr redemptorystek, promieniuje poza klauzurę, na Kościół i na cały świat mocą modlitwy i świadectwa. Kim są więc te radosne siostry za klauzurą? Jak znalazły się w Polsce? I co oprócz nazwy łączy je z redemptorystami? O tym będziemy rozmawiali w dzisiejszej audycji. Siostro Ewo, na czym polega charyzmat sióstr redemptorystek?
Powstałyśmy już bardzo dawno temu, w XVIII wieku, konkretnie w roku 1731. Nasz charyzmat, czyli ten dar szczególnej łaski Bożej, jest bardzo piękny. Mówię tutaj z całym przekonaniem, ponieważ żyję nim już od kilkunastu lat. Jestem ciągle zafascynowana i ciągle odkrywam go na nowo. A mianowicie Bóg zechciał, aby w Kościele powstał taki zakon, który przypominałby o miłości Boga. Przypominałby o tym, że Bóg kocha bezgranicznie i bezwarunkowo każdego człowieka, a najbardziej ukochał go w Jezusie. Przyjście na świat Jezusa jeszcze bardziej potwierdziło tę wielką miłość Boga, że Bogu zależy na każdym człowieku. I ten charyzmat, ten dar dla Kościoła, jakim jest nasza duchowość, bardzo mocno dotknęły mojego serca i myślę, że jest to również dla dzisiejszego człowieka coś takiego, co mocno przemawia, bo każdy z nas pragnie miłości i pragnie jej doświadczyć, pragnie doświadczyć bliskości kogoś, kto chce oddać za niego życie, a Jezus oddał za nas swoje życie. Właśnie ten charyzmat również jest, uzewnętrznia się, można tak powiedzieć, w naszym habicie. Może nieczęsto nas widać na ulicach, ponieważ żyjemy w klauzurze, w klasztorze kontemplacyjnym, ale habit jest bardzo charakterystyczny i on właśnie również, można tak powiedzieć, opowiada o tej miłości. Mianowicie chodzimy ubrane w habit koloru ciemnoczerwonego, który właśnie swym kolorem chce przypominać o tej miłości. Czasami jak rozmawiamy z dziećmi, to kiedy chcemy im przekazać tę prawdę o miłości i o tym, że nasz habit mówi o miłości, to mówimy: jak kochacie, często robicie laurki dla swoich bliskich i rysujecie serca i malujecie je na czerwono. A my jesteśmy siostrami, które ciągle chodzą na czerwono od momentu zaślubin. To jest nasz strój ślubny, który nosimy przez całe życie i który jest taką informacją dla każdego człowieka o tym, że Bóg kocha, że Bóg miłuje, że Bóg oddaje życie, że Bóg pragnie szczęścia każdego człowieka.
Siostra Bożena razem z siostrą Beatą przedstawią nam w kilku słowach historię Zgromadzenia Redemptorystek. Najpierw siostra Bożena powie co nieco o założycielce.
Naszą założycielką jest siostra Maria Celeste-Crostarosa, włoska mistyczka z XVIII wieku. Urodziła się w roku 1696, w tym samym roku co święty Alfons i w tej samej miejscowości, też w Neapolu, chociaż nie wiemy, czy się znali w dzieciństwie. I siostra Maria Celesto została już jako dziecko wybrana przez Boga, miała objawienia Pana Jezusa i Pan Jezus ją zachęcał do tego, by naśladowała dzieła jego życia. Ona nie bardzo rozumiejąc, o co chodzi, rozumiała to w ten sposób, że musi umartwiać się, ściągała na przykład skarpety, chodziła na boso zimą, znaczy wkładała do butów bez skarpetek, tak żeby rodzina nie widziała. Dopiero później, jak była już dorosłą kobietą, zrozumiała, że chodzi o wewnętrzne umartwienie. Gdy była już w zakonie, zrozumiała, że Pan Jezus wzywa ją do naśladowania wewnętrznego, do naśladowania Jego dzieł. Maria Celeste jest, jak powiedziałam, mistyczką. Mistycy mówią nam o innym świecie, o tym, które nas czeka w przyszłości, po śmierci, a oni tego świata już kosztowali tutaj. I takie porównanie czasem robię, że to jest tak jak z kartką wysłaną z nadmorza, że jak dostajemy życzenia z nadmorza, widzimy zdjęcie tego morza, ale nie możemy chodzić po brzegu, po piasku, nie możemy oddychać powietrzem morskim, wody nie poczujemy na stopach. Natomiast kartka nam mówi o tym, że morze jest, że chociaż my go nie doświadczamy tutaj, ale że to morze istnieje i że ono na nas czeka, żebyśmy tam pojechali. I podobnie teksty mistyków, teksty naszej matki mówią mi o tym świecie, który na nas czeka.
Jezus pragnie, abyś była ogniem, byś spalała się cała miłością. W tym płomieniu zobaczysz, że On w tobie zamieszkał i spogląda na ciebie z czułością. Słyszysz o tobie, stać się ogniem.
Siostro Beato, kilka słów o historii, począwszy od założenia zgromadzenia we Włoszech, poprzez w zasadzie powtórne założenie w miejscowości Foggia, aż do dzisiejszego dnia, do wspólnoty waszej w Bielsku-Białej.
Zakon Najświętszego Odkupiciela narodził się w Scala, we Włoszech. Było to ówczesne Królestwo Neapolitańskie. Narodziłyśmy się w uroczystość zesłania Ducha Świętego, dokładnie 13 maja 1731 roku. W tym ogromnie malowniczym zakątku ziemi, gdzie oczy cieszą się zarówno krajobrazem górskim, jak i morskim, Duch Święty stąpił z nową mocą, jak kiedyś na apostołów, gdyż Bóg zapragnął powołać do życia nową rodzinę, rodzinę Najświętszego Odkupiciela, a posłużył się dwojgiem ludzi. Kobietą, tak jak już mówiliśmy, neapolitanką ze szlacheckiego rodu, siostrą Celestą Crostarosa, a także świętym Alfonsem de Liguori, również szlachcicem z Neapolu, który wtedy był już bardzo gorliwym kapłanem diecezjalnym. Dlatego też siostry redemptorystki wypełniają swoją misję w Kościele w głębokiej jedności ze Zgromadzeniem Ojców, ponieważ ich apostolat jest podtrzymywany przez nasze życie kontemplacyjne. Wspomagamy ich przez modlitwę i kontemplację, co sprawia też, że same stajemy się w pełni misjonarkami. Nasz zakon rozprzestrzenił się w bardzo krótkim czasie na Europę, a potem do innych zakątków świata. Zawsze byłyśmy wspomagane przez ojców redemptorystów. Do Polski dotarłyśmy niedawno, zaledwie 23 lata temu. Wcześniej było to niemożliwe z powodu trudnej sytuacji politycznej, ale nadszedł czas łaski dla naszej ojczyzny, kiedy to wybór Karola Wojtyły na papieża rozbudził w ludziach młodych gorące pragnienie oddania się Bogu na wyłączną służbę. Także gorliwa praca ojców redemptorystów, poświęcenie ludziom młodym przez kierownictwo duchowe i rekolekcje oazowe przyniosły ogromne owoce w sercach wielu kobiet, które chciały żyć tą właśnie duchowością. W 1983 roku siostra Kazimiera, pierwsza nasza siostra Polka, wyruszyła jako pierwsza do wspólnoty w Scala, by tam przeżyć czas formacji. Co roku dołączały do niej nowe dziewczęta i tak we wrześniu 1989 roku cztery z nich zostały posłane do Polski dla tworzenia nowej wspólnoty. W czasie budowy klasztoru siostry zamieszkały tymczasowo w Tuchowie, blisko Sanktuarium Matki Bożej i Seminarium Ojców Redemptorystów. 25 marca 1992 roku błogosławiony Jan Paweł II powołał do istnienia nową diecezję bielsko-żywiecką. W tym samym roku siostry redemptorystki zamieszkały na przepięknym wzgórzu w Bielsku Białej. Na początku wspólnota liczyła 14 sióstr. Po roku niektóre z nich pojechały, aby tworzyć nową wspólnotę we Włoszech. Zaczęły też napływać nowe powołania z Polski i ze Słowacji. Po kilku latach formacji siostry słowaczki założyły także w swojej ojczyźnie dwa klasztory, w tym także obrządku grecko-katolickiego. Z pragnienia dwóch sióstr powstała też nasza wspólnota w Kazachstanie, w Pietropawłowsku, gdzie od 11 lat siostry współpracują z ojcami redemptorystami. Obecnie nasza wspólnota liczy 16 sióstr.
Siostry, prosimy teraz kilka słów o waszej duchowości.
Nasza duchowość, jak brat to na początku powiedział, jest słoneczna, czyli jest taka promieniująca. Ta słoneczność bierze się stąd, że często porównujemy Pana Jezusa do słońca. Nasza matka założycielka, Maria Celeste Crostarosa, używała takiego określenia Jezusa. Mówiła po włosku, że On jest solo e sole. To znaczy, w języku włoskim tak ładnie to brzmi, po polsku jedyny i słońce. Dlatego możemy powiedzieć, że ta słoneczność bierze się przede wszystkim z tego, że to Jezus jest najważniejszy i pierwszy, że Jezus jest słońcem naszego życia. I to właśnie Jezus, naszej matce, dialogując z nią, Jezus powiedział do niej, kto was widzi, was jako wspólnotę, ten mnie widzi. Z tej jego wypowiedzi, którą ona zanotowała, wynika ważność wspólnoty w naszym życiu, że cała wspólnota reprezentuje Jezusa. Owszem, każda z nas jest też jego wizerunkiem, obrazem żywym, ale cała wspólnota ma przedstawić Jezusa, który żyje, kocha, który jest obecny, który pozostał z nami aż do końca świata. Można też podkreślić ten wymiar szczęścia, o którym Matka Celeste wspomina w różnych momentach, ale o którym to szczęściu pisał także święty Alfons, kiedy parafrazując zdanie świętego Ireneusza, który mówi: chwałą Boga jest żywy człowiek, powiedział: chwałą Boga jest człowiek szczęśliwy. Chcemy podkreślić, ponieważ ludzie czasami utożsamiają chrześcijaństwo z czymś smutnym i trudnym, a przykazania z czymś bardzo wymagającym, że tak naprawdę to Pan Bóg powołał nas do szczęścia i pragnie szczęścia każdego człowieka. I ta nasza duchowość słoneczna, która promieniuje, pragnie promieniować poprzez modlitwę i poprzez nasze życie na cały świat, chce właśnie o tym szczęściu mówić. Chce powiedzieć każdemu człowiekowi: Bóg pragnie twojego szczęścia, bądź szczęśliwy z Nim.
Siostro Beato, może jeszcze kilka słów, jak tu w Bielsku wygląda wasze życie, wasza praca, klauzura, odwiedziny, formacja?
Nasze życie za klauzurą jest bardzo proste. Istotą takiego życia jest przede wszystkim miłość, która staje się modlitwą, pracą, serdeczną gościnnością, radosną służbą sobie nawzajem. Kilka razy na dzień bierzemy do ręki Księgę Liturgii Godzin, aby w jedności z całym Kościołem śpiewać naszemu Bogu i wypraszać naszym braciom i siostrom obfite odkupienie. Bierzemy do ręki też liczne narzędzia pracy, zaczynając od tych najprostszych, jak garnki w kuchni, igła i nożyczki w pracowni do szycia, czy odkurzacz, aż po pióro i pracę na komputerze. Chcemy też dzielić się tym miejscem szczególnej obecności Boga. Dlatego też szeroko otwieramy drzwi naszej kaplicy i rozmównicy dla tych, którzy chcą zakosztować chwili ciszy, pokoju i refleksji. Z nimi też dzielimy się naszym doświadczeniem Boga, drogą modlitwy, budowania wspólnoty, ale także staramy się dać im nasz czas, aby wysłuchać, czym żyją, co przeżywają, ogarniając ich potem naszą modlitwą. Wtedy ta nasza klauzura, oddzielająca nas od świata, staje się taką otwartą bramą dla tych, którzy szukają Boga. Aby wstąpić do naszego klasztoru, trzeba mieć przynajmniej 19 lat, kochać gorąco Jezusa i pragnąć żyć tylko dla Niego. Oczywiście konieczne jest też zdrowie psychiczne i fizyczne. Czas z formacji początkowej trwa przeważnie 6 lat. Aby złożyć pierwsze śluby zakonne i ubrać się w ciemnoczerwony habit, trzeba przejść rok postulatu i 2 lata nowicjatu. Następnie potrzeba przynajmniej 3 lat konfrontacji z życiem we wspólnocie i obowiązkach, by w końcu złożyć śluby uroczyste, podczas których otrzymujemy złotą obrączkę ze splecioną dłonią moją i Jezusa oraz wygrawerowanym po łacinie zdaniem: ja ciebie poślubię.
Popatrz na niebo, ono twoim domem, wzwij się więc w locie ku Panu, wolna od siebie zakochana, tylko w Nim, z Nim i dla Niego. Ci, którzy trwają w wolności, tak jak ptaki lecą w górę, ku radości najtrwalszej jedynej.
Usłyszeliśmy już co nieco o charyzmacie zakonu, o jego historii, duchowości. Teraz w zasadzie powinniśmy przejść do sedna naszego spotkania i tej audycji, bo chcemy zapytać o modlitwę w życiu kontemplacyjnym. Siostro Mario, niech siostra powie naszym słuchaczom, czym jest klauzura, jak się nią żyje.
O klauzurze trudno mówić inaczej, jak tylko w kontekście modlitwy. Tylko ten człowiek, który zakosztował i zrozumiał, co to jest modlitwa, ten tak naprawdę może zrozumieć, dlaczego komuś może przyjść do głowy taki pomysł, żeby pójść do klauzury. Tak czysto z zewnętrznego punktu widzenia wydaje się, że klauzura nie pozostawia za wiele wolności, nie pozwala do końca zrealizować się, może tak jak dzisiejszy świat to widzi i proponuje. Odpowiedź na to, czym jest klauzura, naprawdę można tylko znaleźć wtedy, kiedy się postawi Jezusa na pierwsze miejsce. Ja tak często z siebie pytałam, czy możliwe jest zakochać się w Jezusie? Kiedy mówię zakochać się w Jezusie, nie znaczy to dla mnie tylko jakieś przeżywać uczucia wobec Niego, tylko przede wszystkim to, że człowiek, który się tak naprawdę zakocha, to jest gotowy pójść za tym kimś, kogo kocha, na koniec świata. Nie szczędzi żadnych swoich sił, środków, żeby Jemu się przypodobać. I czyni człowieka szalonym. I właśnie klauzura może jest takim szaleństwem. Szaleństwem wtedy, kiedy wybieramy Jezusa na pierwsze miejsce. Ta klauzura też przez to staje się środkiem naszego apostołowania, bo ona mówi, że dla nas Bóg jest tym pierwszym, tym jedynym, dla którego nie żałujemy niczego. Klauzura też może być rozpatrywana jak takie miejsce, gdzie chronimy tę naszą więź z Jezusem. Też często mnie pytają się ludzie, jak tak można trwać w takim zamknięciu. Co wy tam robicie? Co wy tam tylko to robicie, co się modlicie? Odpowiadam wtedy, popatrz, naukowiec, który całe swoje życie poświęcił jakiejś pracy naukowej. Często przestaje myśleć o tym, żeby gdzieś pojechać, żeby coś zobaczyć. Całe swoje życie skupia tylko na swoich planach, na swoich, nie wiem, no na tym, co chce po prostu osiągnąć. To jest coś podobnego. To musi być pasja. Klauzura to nie jest dla ludzi zniechęconych. To jest dla ludzi, w których się zapalił płomień. To jest tak naprawdę droga i wędrówka, bardzo wymagająca wędrówka. Tak jak wspinaczka w górę, czy jak wypłynięcie na głębokie morze.
W Twoim ręku cenny klejnot, błyszczący jaśniej od ziemskiego blasku. To były święte rany Twojej męki i miłość, którąś Ty ukochał krzyż. Objąwszy je, ja obejmuję Ciebie i każdą boleść brać innych przygarnia. Tyś przyszedł na ten świat, jak czułe serce Ojca.
Temptorystki również są powołane, aby przybliżać ludziom, którzy do nas przychodzą, smak modlitwy, tak osobistej jak i liturgicznej. Są oni nieraz bardzo poranieni, bez nadziei, pokiereszowani przez życie. I to, co możemy im dać takiego najważniejszego, najpiękniejszego, to myślę podprowadzać ich do Boga, podpowiadać im, jak mają się modlić.
Byłam przez jakiś czas katechetką i gdy z młodzieżą gimnazjalną rozmawiałam na temat modlitwy, to lubiłam zadać takie pytanie, jak się chłopak spotyka z dziewczyną, to czy patrzycie na zegarek, czy liczycie czas? Ja myślę, że jak młodzi ludzie są zakochani, w ogóle jak ludzie są zakochani, to czas płynie tak szybko, że nie wiemy kiedy. I właśnie modlitwa, jeżeli nie traktujemy modlitwy jako formalności, którą trzeba odbyć, odprawić modlitwę, czasem mówimy... Jeżeli modlitwę traktujemy jako coś bardzo osobistego, jako osobistą więź z Bogiem, to wtedy nie patrzymy na zegarek. Czas mija, sami nie wiemy kiedy.
Do naszego klasztoru przychodzi dużo ludzi. Mogą uczestniczyć w naszych nabożeństwach, w naszej liturgii. Oczywiście dajemy im brewiarze, informujemy o stronach, gdzie są psalmy, gdzie są hymny. I oni włączają się w naszą liturgię i modlą się razem z nami. Bo często jest tak, że myśli się o tym, że klasztory kontemplacyjne, przynajmniej ludzie często tak wnioskują, patrząc na nasze życie, że my tutaj jesteśmy po to, żeby się za nich modlić. Ale to jest tylko połowa prawdy. Owszem, jesteśmy tutaj po to, żeby się za nich modlić. Oni do nas piszą, telefonują, czy przez internet wysyłają wiadomości z prośbą o modlitwę. Ale my nie tylko po to jesteśmy tutaj, ale również pragniemy, aby ludzie modlili się z nami. pragniemy nauczyć ich modlitwy, to co mówiła siostra Danusia, żeby oni zapragnęli się modlić, żeby zapragnęli poczuć na sobie to spojrzenie Jezusa, spojrzenie pełne miłości i żeby tego Jezusa, mówiąc tak kolokwialnie, wprowadzili w swoje życie, że On jest i żyje obok nich. I ja też ostatnio zachwycam się takim zdaniem, które napisała Matka Celeste do świętego Alfonsa. Bardzo takie krótkie, ale ogromnie treściwe. Kochajmy serdecznie Boga, a On pomyśli o wszystkim. Jeżeli nasze życie będzie skierowane ku Niemu, jeżeli będziemy naprawdę we wszystkim wypatrywać Jego, to możemy być pewni tego, możemy zwracać się ku rzeczywistości, w której żyjemy, z pełną ufnością, że Bóg o wszystkim myśli. To jest takie pocieszające i jak ludzie przychodzą to do nas, to czy młodzi, czy starsi, bo różni ludzie przychodzą, to staram się im o tym mówić. Jeżeli będziecie Go serdecznie kochać, to bądźcie pewni, że On o wszystkim pomyśli, o każdym szczególe waszego życia.
I właśnie to jest taka prawda, że człowiek się nie zbawi, jeśli nie będzie się modlić, dlatego że nie będzie zdolny do wykonywania żadnego dobrego czynu bez pomocy Boga, a pomoc Boga uzyskujemy poprzez modlitwę. Dla takiego życia jak nasze, czyli kontemplacyjnego, modlitwa jest priorytetem. Modlitwa w naszym charyzmacie też miłość wzajemna, ale modlitwa jest jakby podstawą tego, że my wybieramy życie kontemplacyjne. Ale chciałam też powiedzieć o tym, że modlitwa jest czymś więcej niż tylko środkiem. Dla nas, mniszek żyjących za klauzurą, modlitwa staje się środowiskiem naszego życia, staje się jakby wyrazem tego, czym my same jesteśmy. Kiedy każda z nas się modli, to po prostu celebruje to, kim jest.
Nie pragnie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę. Orzeźwia moją duszę. Jedzie mnie po ścieżkach właściwych.
W naszej kaplicy znajduje się obraz, ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Bardzo cieszymy się, że Matka Boża właśnie w tym wizerunku jest w naszej kaplicy, bo ona w ogóle jest związana z całą naszą rodziną redemptorystowską. W każdą środę odbywają się nowenny i przychodzą do nas ludzie, którzy uczestniczą w tym nabożeństwie. Oczywiście piszą prośby, również my odczytujemy nasze. To jest taki właśnie piękny wymiar takiej wspólnej modlitwy przez stawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I myślę, że każda z nas też chciałaby naśladować Matkę Bożą Nieustającej Pomocy i być taką nieustającą pomocą dla każdego człowieka.
Chciałybyśmy w tym momencie zaprosić wszystkie dziewczęta, które słyszą w sercu głos Jezusa, aby pójść za Nim, aby naśladować Go bardziej z bliska, na rekolekcje powołaniowe, które w naszym klasztorze odbędą się od 5 do 8 lipca. Zapraszamy serdecznie. Trzeba kontaktować się z nami przez e-mail albo telefonicznie. Można znaleźć informacje na stronie internetowej www.redemptorystki.pl.
Przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana. Podaj duszę czas chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze.
Pragnę pozdrowić wszystkich naszych braci redemptorystów, z z którymi jesteśmy bardzo związane i podziękować im za to, co dla nas czynią, za ich pomoc. Także Bóg zapłać i bądźcie pewni, że pamiętamy o was i modlimy się za was.
Serdecznie wszystkich słuchaczy, tych, którzy nas słuchali w tym czasie, chcemy pozdrowić też wszystkie dziewczęta, które mają z nami kontakt, które myślą o dołączeniu do naszej wspólnoty,
a także nasze rodziny, najbliższych, przyjaciół.
Ja bym chciała pozdrowić wszystkich młodych ludzi, ale także tych, którzy nas słuchają, wszystkich mieszkańców w Mielniku, w Dolinie Strugu, a także Wrocław i Świebodzice.
Ja również chcę pozdrowić wszystkich słuchaczy, a szczególnie tych wszystkich, którzy mnie znają z mojej miejscowości rodzinnej, czyli z Gliwic-Sośnica.
Słyszysz o to?
Słyszysz o